zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.
Kolejny raz pozdrawiamy Was w audycji Piękno zbawia świat. Oczywiście z Mojżeszem, bo to z nim jesteśmy, a z nim, z wybitną postacią biblijną, wspaniałym człowiekiem, który jest na kartach Starego Testamentu. Szczególnie są tutaj prowadzący Izabela Banaszewska
i ojciec Tomasz Mordziałek.
Dzisiaj znowu robimy taki troszeczkę konkretny sus w historii narodu wybranego. Ostatnim razem, przypomnijmy, mieliśmy do czynienia z cudem manny. O przepiórkach nie mówiliśmy, skupiliśmy się na tym manchu, jak to Izraelici opowiedzieli, określili, co to jest właśnie to manchu, czyli manna. A pustynia dalej wokoło nich, dalej w wędrówce do ziemi obiecanej i kolejny moment. Moment, który dla nich na pewno był też pewnym zaskoczeniem. Nie tylko musieli walczyć o przetrwanie związane z słońcem pustyni, poszukiwaniem wody, które i tak Bóg im dawał, poszukiwaniem jedzenia, które tak Bóg im dawał, cały czas się o nich troszczył, ale przyszedł moment, że musieli stanąć do walki. Wcześniej walka się nie odbyła, gdy wychodzili z Egiptu. Po prostu to Bóg potężnym ramieniem, wyciągniętym ramieniem, wyprowadził ich z ziemi niewoli, z domu niewoli, z samego Egiptu, spod jarzma Faraona. No i to było tak, dużo nie musieli nic robić, po prostu iść. A teraz musieli chycić za broń, gdyż pojawił się Amalekita, który chciał ostatecznie ich zniszczyć. Jakie były tego powody? Prawdopodobnie to są zaszłości historyczne, rodowe, bo Amalek był tym, który wywodzi się od Ezawa, czyli Ezaw, Jakub. Pamiętamy, Jakub ukradł błogosławieństwo Ezawowi i później te pewne niesnaski pozostały dalej. Zresztą, gdy poczytamy dalej Biblię, to też możemy zauważyć, że Amalekici, czy ci, którzy wywodzą się od Ezawa, nie odpuszczają Izraelowi w żadnym wypadku, czyli potomkom Jakuba. Stają do walki. Nie tyle spoglądamy na samą bitwę, na to, co się dzieje w Refidim, bo to w tym miejscu Izraelici wyciągnęli miecze i bronili się przed najeźdźcami, co spoglądamy na górę, na której znajduje się Mojżesz wraz z Aaronem i Hurem, czyli bliskim też pomocnikiem Mojżesza. A widzimy to w obrazie zwycięstwo, Panie, obrazie, który namalował Sir John Everett Millais.
Dokładnie tak. Mamy po raz kolejny do czynienia z malarzem angielskim. Przyglądaliśmy się nie tak dawno obrazowi Turnera, pamiętają Państwo plagi egipskie. Tym razem mamy do czynienia z niewiele późniejszym malarstwem XIX-wiecznym, angielskim również. No i cóż, i nasz bohater John Everett Millais, przede wszystkim to malarz o ogromnym talencie, to trzeba powiedzieć, pochodzi z zamożnej rodziny, też łatwo mu się wykształcić takie zamiłowanie do rysunku, pokazuje się u niego bardzo wcześnie, mając 11 lat wstępuje już do Royal Academy, Akademii Królewskiej Angielskiej, by tam uczyć się, studiować rysunek. Oczywiście w Royal Academy, zresztą nie tylko w Anglii w XIX wieku, również w Monachium, również w Polsce, panuje akademizm i tylko takie malarstwo jest wykładane na uczelniach wyższych. Znajdzie się zatem grupa osób, które będą chciały z tym zerwać. O tym już raz wspominaliśmy, omawiając obraz Światłość Świata Williama Holmana Hunta. A dziś skupmy się właśnie na Johnie Everettie Millais. On także oczywiście przyłączy się do tej grupy. On także da podstawy teoretyczne. Ja przypomnę tylko, że oni chcą zerwać z malarstwem akademickim. Są bardzo mocno zbuntowani. Uważają, że blokuje to wizję artysty. Nie może sobie artysta pozwolić na swoją wyobraźnię, na pofolgowanie swojej wyobraźni. Musi się trzymać kanonu. Musi malować to, co modne i to, co aktualnie wydaje się być piękne. Stąd ich nazwa, sięgają nieco dalej, sięgają do malarstwa przed Rafaelem Santi, stąd przylgnie do nich sformułowanie prerafaeliti, z którego oni to uczynią swój herb. Millet będzie jednym z nich. Zarzucają zatem malarstwo sztuczne, akademickie i próbują malować z natury, próbują być coraz bliżej niej, malować też mocno realistycznie. Dlaczego porównujemy teraz ten obraz do Turnera? Ponieważ to właśnie Constable i Turner wcześniej tak mocno zrewolucjonizowali malarstwo angielskie. Pamiętają Państwo, mówiliśmy o tym, że malarstwo Turnera nie było wcale zrozumiałe. On oczywiście osiąga sukces, wychodzi jego sława poza granice Wysp Brytyjskich, ale jest to okupione naprawdę bardzo ciężką pracą i oczywiście to uznanie przychodzi z czasem. Jego pierwsze próby są także krytykowane. No, prerafaelici oczywiście, kiedy wystawiają swoje pierwsze obrazy, krytyka myśli, że to jest żart. Przyjmuje ich całkiem łagodnie, ale w momencie, kiedy już dowiaduje się o tym, że zawiązało się kolejne stowarzyszenie, których jest naprawdę bardzo dużo w XIX wieku, no to wtedy krytyka zaczyna być bardzo nieprzychylna. To się zmienia po reakcji Johna Ruskina, który no, ujmuje się za młodymi malarzami. Tutaj przede wszystkim oczywiście malarzy jest trzech, dołącza do nich jeszcze rzeźbiarz i dwóch teoretyków. Zwłaszcza Millet właśnie zaprzyjaźni się z Johnem Ruskinem, ale ta przyjaźń niestety trwa krótko. Skończy się romansem pomiędzy żoną Ruskina, Effie, i właśnie Millet. Skończy się to bardzo dużym skandalem, łącznie z tym, że Effie zażąda rozwodu pod pretekstem nieskonsumowanego małżeństwa. No, to jest bardzo duży skandal, w związku z tym nie będzie wpuszczana, mimo że później już będzie oficjalną żoną tegoż malarza, to nie będzie razem z nim wpuszczana na salony, niestety. Tak to się dla niej skończy, ta sytuacja się zmieni dopiero pod koniec ich życia. Niestety Millet nie będzie wierny założeniom grupy prerafaelitów i nasz obraz, na który w tej chwili spoglądamy, Zwycięstwo Panie, pochodzi właśnie już z tego okresu, kiedy Millet, który zostaje honorowym członkiem Akademii Królewskiej, powraca na łono akademizmu ku rozgoryczeniu Rossettiego, który uważa to za ogromną dezercję. No i kiedy spoglądamy na nasz obraz, gdzie widzimy trzy postacie w środku Mojżesza, bardzo ściśle kadrowane w obrazie, wypełniające nam całe płótno. W środku, w centrum Mojżesza i po jego prawicy i lewicy Arona oraz Hura. To nie możemy się rzeczywiście oprzeć temu, że jest to obraz malowany w konwencji akademickiej. Choć dostrzegamy tutaj pewne elementy, które jednak z czasów prerafaelickich u tego malarza pozostają. Zaraz sobie o nich powiemy, ale najpierw może, ojcze, przeczytajmy ten fragment, o którym mowa w naszym obrazie.
Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wspaniały fragment, dla mnie zawsze urzekający. Urzekający w jakiej kwestii? Modlitwy wstawienniczej. To, co czyni Mojżesz, czyli mając ręce wzniesione do góry, jest to ewidentnie postawa wstawiennicza, postawa modlitewna. sam tekst nam w ogóle to wskazuje. Czyli mamy modlitwę, która jest potrzebna i która jest niezbędna do, nazwijmy to, przychylności Pana, ale jest to bardzo duże spłycenie, bo z racji tego tylko, że Mojżesz ma wzniesione ręce do góry, ma być uzależnione zwycięstwo ludu wybranego. Tu jest coś o wiele więcej. Przesłanie jest o wiele głębsze. Ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia nie tyle z samą modlitwą wstawienniczą, która dzisiejszego dnia również jest potrzebna. Przez w sumie wszystkie czasy ona jest niezbędna, bo wyrasta z teologii w kwestii takiej, że łaska działa na naturze. Rozwijając to, Bóg działa wraz z nami. Tu musimy spojrzeć na Mojżesza jako na osobę Jezusa, jako na typ Jezusa, figurę Jezusa, który wstawia się za nami, który nieustannie oręduje za swoimi braćmi jako ludźmi. Tak? Chrystus, który przyjął naturę ludzką, który jest Bogiem i człowiekiem, wstawia się przed Bogiem nieustannie. Chociażby czytamy to w liście do Hebrajczyków, mówiąc o Jezusie, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. To wstawiennictwo, ta płynąca modlitwa, to wołanie: Boże, pomóż, daj swoją łaskę. To jest jedna rzecz. Druga jest działanie ludzkie, no bo jednak Jozue wraz ze swoimi wojownikami stają naprzeciwko Amalekitów i walczą. Gdyby to nie było, no to Izraelici zostaliby totalnie zdziesiątkowani. Notabene Jozue, Jehoszua, co dokładnie możemy tłumaczyć jako Bóg zbawia, czyli Bóg ratuje. Jozue też jest w późniejszym czasie i ogólnie też jest figurą Chrystusa. Więc niejako Chrystus i walczący, i jednocześnie wstawiający się, no to daje duże spektrum teologiczne i rozważań, co jest po pierwsze fenomenalne i wspaniałe. Ale wracamy do tego, no patrzymy tu na Mojżesza jako człowieka, który jest słaby, bo nie jest w stanie nieustannie się wstawiać za ludem. Musiał usiąść, musiał mieć pomocników w postaci Hura i jego brata Aarona, którzy pomagali mu wznosić te ręce. Ale co te ręce dają? No, nie musiały być wcale wzniesione, czyż niepotrzebna byłaby tylko i wyłącznie sama modlitwa i to pragnienie, ale był to znak. Dla nas, dla czytelników, wydaje się to płytkie, no bo tylko i wyłącznie od zniesionych rąk uzależnione jest zwycięstwo Izraelitów. To jest dalej pewna zapowiedź, pewna figura tego nieustannego orędownictwa, które ma miejsce w niebie poprzez jedynego i prawdziwego arcykapłana, którym jest Jezus Chrystus. To w sumie jest jedna rzecz, którą trzeba zaznaczyć i jest też i kolejną rzeczą jest potrzeba modlitwy wstawienniczej, spojrzenia na to, jak ona jest ważna i istotna, aby wspierać innych naszą modlitwą, łączyć ją z modlitwą i z orędownictwem, wstawiennictwem samego Chrystusa. To też dla nas, jako dla chrześcijan, jest ważne i Biblia uczy nas, że ma to wymierny skutek. O ile Aaron, Mojżesz, Hur widzieli to, my nie zawsze może tego w pełni doświadczamy i wydaje nam się, że to idzie w próżnię. Nic bardziej mylnego. Dodajmy jeszcze, że ta sytuacja, którą tutaj mamy, to zwycięstwo, które dzieje się poprzez wyciągnięte ramiona Mojżesza, może nas odnosić do wyciągniętych ramion Chrystusa na krzyżu, gdzie dokonało się zwycięstwo, Panie, zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad grzechem. Ofiara, którą złożył nasz Zbawiciel, pokonała, była tą drogą pokonania śmierci. I tu mamy pewne przypomnienie, które dzieje się na każdej mszy świętej, kiedy kapłani mają wyciągnięte ręce do góry. Różnie to się dzieje. Nie jest to w przepisach liturgicznych w pełni opisane, jak szeroko, jak wysoko ręce mają być wzniesione, ale jest to odniesienie do wstawiennictwa, modlitwy wstawienniczej. Zresztą cała Eucharystia jest modlitwą wstawienniczą, kapłan wznosi swe ręce, jak Chrystus, tutaj też jak i Mojżesz, aby wstawiać się za ludem, któremu przewodzi. On zresztą jako in persona Christi, czyli w osobie Chrystusa, dokonuje tego w osobie Mesjasza, w osobie Chrystusa. W rytach innych mszy świętych, które są w Kościele katolickim, chociażby jest taki ryt w zakonie Kartuzów, ale też przed reformą Soboru Watykańskiego II, również mamy w innych rytach, które są odprawiane dzisiaj, ale już nie tak powszechnie, bo jednak liturgia rzymska jest tą główną. Są momenty, gdzie rozłożenie rąk ma wyglądać dokładnie w ten sam sposób, jak wyciągnięte ręce na krzyżu, by osoba, by celebrans, kapłan sprawujący Eucharystię, właśnie przypominał takiego rozciągniętego na krzyżu, by odnosić się właśnie do ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Więc całość wstawiennictwa, całość potrzeby modlitwy i tego, że to się dzieje, wspomniałem o liście do Hebrajczyków, zresztą też jest to, tak dobrze pamiętam, w liście do Rzymian, jest to, trwa. My natomiast włączamy się do tych też modlitw wstawienniczo, bo każda modlitwa za kogoś jest modlitwą wstawienniczą, jest czymś wymiernym, a fragment z Księgi Wyjścia i obraz, na który spoglądamy, który Milej dla nas namalował, jednocześnie to obrazuje.
Te podniesione ręce Mojżesza to również znak dla samych Amalekitów. Znak modlitwy, bezpośredniej relacji z Bogiem, który stoi za ludem wybranym. My tutaj Amalekitów na obrazie nie mamy. Zresztą bardzo ciekawe ujęcie. Zobaczmy, że my podchodzimy do tej sceny niejako z boku. Tak? Zresztą sam tytuł już na to nam wskazuje. Obraz nie został zatytułowany Wojna z Amalekitami, czy też Walka, czy też Bitwa pod Refidim. Tytuł obrazu to Zwycięstwo o Panie. Przepięknie. A więc te podniesione Mojżesza w górę ręce to również dla nas znak. Znak tego, że Pan działa poprzez Mojżesza w tym momencie, ale nie tylko poprzez jego gest, ale poprzez jego relacje z Bogiem. Poprzez to, że lud wybrany daje się Bogu prowadzić, że się Jemu całkowicie oddaje i zawierza. To jest również dla nas przesłanie płynące z tego obrazu. I to jest też bardzo nowe podejście. A więc faktycznie, jeżeli spoglądamy, to brak tutaj naturalizmu, jeśli chodzi o podejście do tematu. Nie jest to obraz malowany już w takiej manierze prerafaelickiej, ale jednak nietypowe podejście do tematu to absolutnie coś, co zostaje naszemu malarzowi właśnie z czasu prerafaelickiego buntu. No, możemy też tutaj powiedzieć o tym, że malarz fantastycznie oddaje nam surowość klimatu. Jest tutaj jałowa ziemia. Bitwa pod Refidim zostaje opisana w Księdze Wyjścia tuż po tym, jak jest mowa o wyprowadzeniu wody ze skały. A więc możemy się domyślać, że cała bitwa była także o dostęp do oazy, do źródła wody. To było coś, o co musieli tutaj Izraelici zawalczyć, bronić swojego, prawda? Więc ta surowość życia w tym środowisku, w tym klimacie została tutaj bardzo pięknie wydobyta przez naszego artystę. Mamy tutaj również warstwy wzgórza. Widzimy, że faktycznie nasi trzej bohaterowie stoją na wzgórzu, spoglądają w dół. No i jeszcze zwróćmy uwagę na to, że wszyscy trzej są na boso. Szczerość intencji, którą pokazuje nam tutaj nasz autor, posługuje się tutaj tak jakby kanonem średniowiecznym. To już od średniowiecza ukazanie bosych stóp było odbierane właśnie za alegoryczne oddanie szczerości w obrazie. Rozwiane włosy Arona, zobaczmy, że towarzyszy całej tej scenie delikatny wietrzyk. Unosi się szata Hura, unosi się chusta na głowie Arona i właśnie włosy Mojżesza. Zresztą sama twarz Mojżesza, sama jego postać, widzimy jego ogromne wyczerpanie. Obraz jest skąpany w zachodzącym świetle. Właściwie można powiedzieć, że artysta używa tutaj tylko jednej barwy w przeróżnym nasyceniu, oddającej nam także pustynną ziemię w zachodzącym słońcu. Wiemy o tym, że bitwa toczyła się od samego rana, a zatem mamy tutaj jej ostatnie minuty. Mojżesz miał prawo być wyczerpany. Biblia mówi nam o tym, że podsunięto kamień, aby mógł się oprzeć, aby mógł usiąść i utrzymywać te swoje ręce, tak, które były podtrzymywane przez Arona i Hura. Jego twarz, mimo całego zmęczenia postaci, jego twarz jest bardzo mocno skoncentrowana na misji, którą dał mu Bóg. Spogląda na walczących i nie zamierza zaprzestawać tej swojej modlitwy. Jest mocno skoncentrowany. To jego skupienie malarz tutaj oddał w przepiękny sposób. Natomiast jeśli chodzi o twarze samego Arona i Hura, one są spokojne. Oni absolutnie wiedzą, po czyjej stronie będzie zwycięstwo. Ich zadanie to trzymanie dłoni Mojżesza i widać, że to też nie jest dla nich proste zadanie, bo trzymają je już w tej chwili oburącz. Mojżesz słabnie, ma prawo być wyczerpany. To te elementy, te efekty oddaje nam tutaj właśnie Milej.
Ale widać, że postać, twarz Hura, no poprzez oczy, ja przynajmniej widzę tam jakieś konkretne takie zaskoczenie, tylko z czego ono płynie? Czy ono, z tego, jaki jest wynik bitwy, czy tego, jakby on spoglądał na nas, że my się zbliżamy. Więc do czego to jego spojrzenie mogłoby się bardziej odnosić? Bo ja tam widzę takie zaskoczenie po prostu, pewien szok.
Może też zaskoczyła go ta strzała, którą widzimy w prawym dolnym rogu obrazu, choć mimo wszystko na twarzach mężczyzn, obu mężczyzn, bo Mojżesz spogląda, jest mocno skoncentrowany na własnej misji, ale oni obaj spoglądają na pole bitwy. Ich wzrok nie pada na tą strzałę. Mimo wszystko utrzymują spokój, ponieważ zwycięstwo należy do Pana.
No i pokazuje to ewidentnie determinację, nie cofają się ani o krok, no też to skupienie, tak, które zostało już tutaj przytoczone, że mimo bliskości samej bitwy, chociaż trudno to określić, jak daleko były te zmagania, czy ta strzała była specjalnie skierowana w stronę tych trzech mężów bożych, czy jednak jakaś zabłąkana wśród zgiełku bitwy i tego zmagania wojennego, które jest pomiędzy Izraelitami a Amalekitami, no do końca nie wiemy. Dla mnie ten fragment biblijny, a jednocześnie zarazem sam ten obraz jest naprawdę czymś pięknym i wspaniałym. Z racji tego, że jestem kapłanem i ja spoglądam i odczytuję to bardzo, bardzo osobiście w tej formie pewnego wezwania do modlitwy za powierzony mi lud, za powierzoną mi owczarnię, mówiąc tak troszeczkę patetycznie, ale to, że nie tylko oczywiście akcja i działanie, które jest ważne, istotne, ale również ta forma wzniesionych rąk, czyli modlitwy wstawienniczej, nie tylko na samej Eucharystii, ale również gdzieś w zaciszu swojej celi, swojej izdebki, mówiąc ewangelicznie, by za tych, których spotykam, którzy są mi powierzeni, właśnie wznosić swe ręce, modlić się, jednocząc się z Chrystusem, który nieustannie stawia się za nami wszystkimi, abyśmy mogli zwyciężać, abyśmy mogli też tą siłą, którą mamy w sobie, a która jest wzmocniona Bożą łaską, przezwyciężać pokusy, grzech samego Ojca kłamstwa, by wykrzyczeć zwycięstwo, Panie, zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo światłości nad ciemnością, po prostu zwycięstwo Boga.
Siła modlitwy wstawienniczej i umocnienie, które przynosi Pan ludowi, który daje się mu prowadzić. To przesłanie główne tego obrazu i z tym przesłaniem zostawiamy Państwa do następnego tygodnia.
Tak, słyszymy się za tydzień i takim może apel, módlmy się jeden za drugiego. Nie tylko podczas Eucharystii, bo to się dzieje, ale też w naszych indywidualnych modlitwach, polecając się jeden drugiemu, bo nie każdy z nas jest kapłanem wyświęconym, tak? Ale każdy z nas jest w chrystusowym kapłaństwie, więc jak najbardziej w osobie Mojżesza możemy się odnajdywać. I do usłyszenia.
za tydzień. Piękno zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.